apostoł Paweł też napomina nas, żebyśmy nie upijali się winem, tylko napełniali się w duchu. Istnieje więc duchowe napełnienie, które jest swego rodzaju winem. Ta słodycz jest odurzająca, sprawia, że sami zaczynamy wydzielać miłą woń.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022-643-95-63 022-643-95-63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
W naszym studium życia Księgi Rodzaju dotarliśmy dziś do rozdziału 35, rozdziału, w którym mowa jest o ofierze z napojów. Przeprowadzi nas przez ten rozdział Janusz Bienia, którego serdecznie witamy w naszym studiu.
Dzień dobry. Oby nas wszystkich przeprowadził przez ten rozdział Duch Święty.
W jednej z wcześniejszych audycji poruszyliśmy bardzo skrótowo kwestię ofiary z napojów, którą Jakub wylał w rozdziale 35. Dzisiaj powracamy do tego i poświęcimy tej sprawie cały program, bo mamy tutaj do czynienia z czymś głębokim i ważnym. Może spróbowałbyś w kilku słowach przedstawić sytuację, jaka się tam rozgrywa?
Przede wszystkim pamiętajmy, że zajmujemy się tutaj studium życia. To studium wydarzeń, które w tym przypadku miały miejsce w Starym Testamencie, ale uczą nas czegoś na temat życia chrześcijańskiego i służenia Panu Jezusowi w obecnym wieku. Tak więc to wszystko, o czym tutaj mówimy, to typy, symbole, które możemy odnieść do naszego własnego doświadczenia. Być może niektórzy słuchacze pamiętają, jak kilka tygodni temu mówiliśmy o Betel i o tym, że oznacza ono coś, co jest bardzo drogie Bożemu sercu – Boży dom. Jakub po raz pierwszy spotkał Boga właśnie w Betel, gdy uciekał przed prześladowaniem ze strony swojego brata. W nocy coś mu się przyśniło. Ujrzał wizję i na koniec postawił tam filar, zdając sobie sprawę, że zobaczył we śnie Boży dom. Teraz widzimy scenę, która rozegrała się 20 lat później, bo jak może pamiętamy, Jakub nie zabawił długo w Betel za pierwszym razem. Teraz wraca do Betel, ale już jako inny Jakub. Większość tych lat spędził pracując u swojego wuja Labana, żeby zarobić na swoje żony i majątek. I jak wiemy, nie był to dla niego łatwy czas. Wiele przeszedł, gdy wuj stale chciał go wykorzystać i zarobić na nim, zmieniając mu wynagrodzenie, oszukując go i tak dalej. Teraz widzimy owoc tego wszystkiego. Betel po 20 latach to nie tylko Boży dom, ale też Jakub przeobrażony jako część tego domu. Albo można powiedzieć jeszcze inaczej. Bóg dotknął siły, naturalnej siły Jakuba i uporał się z nią, dzięki czemu teraz, gdy Jakub wraca do Betel, wie, że to jest poważna rzecz. Odbywa rozmowę z członkami swojego domu. Każe im pousuwać wszystkie obce bożki, oczyścić się i przebrać, po czym buduje ołtarz. To jest drugi ołtarz w Betel.
Pamiętam, że w którymś z wykładów Witness Lee mówił, że przychodzimy do życia Kościoła dwa razy. Czy to ma jakiś związek z historią Jakuba?
Dokładnie tak. Za pierwszym razem jesteśmy tacy jak Jakub w młodości. Widzimy wizję, sen, tak jak on. Cieszymy się, że Bóg chce mieć na ziemi dom dla siebie. Krótko mówiąc, zaczynamy widzieć, jak drogą dla Boga rzeczą jest Kościół. Ale potem, tak jak Jakub, kiedy już wiele przeszliśmy w życiu, przychodzimy do Betel po raz drugi, ale już poważniejsi. Więcej widzimy, więcej rozumiemy. I w pewnej mierze Bóg się z nami już uporał. Tak jak z Jakubem. Jakub powraca do Betel kulejąc, bo w Penuel zmagał się z Bogiem i choć zwyciężył, przypłacił to zwycięstwo utratą własnej siły. Ten jego powrót do domu Bożego ma miejsce właśnie wtedy, gdy Jakub jest już pozbawiony swojej naturalnej siły. Tak jak poprzednio, Jakub namaszcza filar, ale pojawiają się tym razem inne elementy. Przede wszystkim ofiara z napojów, której nie było poprzednim razem. Ta ofiara z napojów wynika z doświadczeń, jakie stały się udziałem Jakuba w minionych latach.
Posłuchajmy w takim razie Witnessa Lee, który będzie mówił o powrocie Jakuba do Betel.
Jakub dużo zrobił w Betel. Po pierwsze, zbudował ołtarz. Po drugie, ustawił filar. Po trzecie, wylał na niego ofiarę z napojów. I po czwarte, wylał na niego olej. Dziś przechodzimy do tej trzeciej czynności, do wylania na ustawiony filar ofiary z napojów. Nie zapominajmy, że wszystko, o czym tu czytamy, jest nasieniem. O ofierze z napojów jest tutaj mowa po raz pierwszy, więc mamy tutaj jej nasienie. Ten jeden werset niewiele nam mówi o tym, co symbolizuje ofiara z napojów. Konieczna jest do tego lektura kolejnych ksiąg Biblii. Pozwolą nam one stwierdzić, co symbolizuje ofiara z napojów i jakie ma ona praktyczne zastosowanie. Chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że jak już raz wspomniałem, Jakub ustawił filar w Betel dwukrotnie. Lecz za pierwszym razem nie wylał na niego ofiary z napojów. Za pierwszym razem wylał tylko oliwę. Dlaczego wylał tylko oliwę? Dlaczego nie wylał ofiary z napojów? Powód był następujący. W Biblii oliwa nie wymaga z naszej strony specjalnego doświadczenia. Doświadczenie wiąże się z winem. Tak więc w Betel za pierwszym razem, w 28 rozdziale Księgi Rodzaju, Jakub zbyt wiele jeszcze nie doświadczył. Był, jak wiemy, niegrzecznym chłopcem, cwaniaczkiem. Nie doświadczył jeszcze Pana. Nie wylał więc ofiary z napojów, bo w istocie jej nie miał. Ale teraz, 20 lat później, po tym jak dotknęła go Pańska ręka, już nieco przeobrażony, powraca do Betel. Tym razem przeszedł już przez pewne doświadczenia. Ma wino, które może wylać na ustawiony przez siebie filar, dom Boży. Za pierwszym razem nie miał doświadczeń, ale za drugim je miał. Wylał więc na filar ofiarę z napojów.
W tym powrocie Jakuba do Betel występują pewne podobieństwa do jego pierwszego pobytu z rozdziału 28. Ale tak jak mówiłeś wcześniej, jak słyszeliśmy o tym przed chwilą, pojawia się nowy element, ofiara z napojów. Tego nie było za pierwszym razem. Dlaczego teraz Jakub mógł złożyć Bogu ofiarę z napojów?
Lubię to, w jaki sposób Watchman Nee i Witness Lee interpretują Stary Testament. Wyławiają z niego wszystko, co ma znaczenie. Bradley powiedział, że aby zrozumieć znaczenie ofiary z napojów, jaką Jakub złożył tutaj Bogu, musimy zobaczyć inne ofiary, o których mowa w pierwszych 7 rozdziałach Księgi Kapłańskiej. Jest tam pokazanych 5 ofiar. Ofiara całopalna, ofiara z pokarmów, ofiara czyniąca pokój, ofiara za grzech i ofiara za przewinienia. To są podstawowe ofiary. To wspaniałe, że w swojej ekonomii wobec człowieka Bóg posługuje się ofiarami. Nie podkreśla naszej winy, naszej potrzeby, lecz pozwala nam na różne sposoby spotykać się z Chrystusem, poznawać Chrystusa. Oczywiście, gdy myślimy o ofiarach, pierwsza przychodzi nam na myśl ofiara za grzech i ofiara za przewinienia, bo uważamy, że największym naszym problemem są grzechy czy też błędy, jakie popełniamy. Tymczasem dla Boga pierwszą ofiarą jest ofiara całopalna, bo największym problemem jest to, że po prostu nie żyjemy dla Boga. Nie to, że zbłądziliśmy, że zrobiliśmy coś nie tak, tylko że nie żyjemy dla Boga. Ofiara całopalna oznacza, że spala się coś dla Boga.
Ale w jaki sposób my, wierzący Nowego Testamentu, możemy składać te ofiary Bogu?
Oczywiście dzisiaj nie składamy tych ofiar w sensie fizycznym. Są one dla nas obrazem. Dzięki tym 5 podstawowym ofiarom możemy doświadczać Chrystusa w różnych aspektach. To On jest rzeczywistością i wypełnieniem wszystkich tych ofiar. Ofiary całopalnej, ofiary z pokarmów, ofiary czyniącej pokój i ofiary za grzech i za przewinienia. Kiedy doświadczamy tych ofiar, kiedy modlimy się: Panie, przebacz mi, że znowu to zrobiłem. Albo: Panie, pomóż mi, bo nie dam sobie rady. Wtedy składamy Chrystusa w ofierze Bogu w tym aspekcie, w jakim Go potrzebujemy. Chrystus staje się naszą ofiarą, i zyskujemy coś duchowego, coś z tego Chrystusa wbudowuje się w nas. Oczywiście to wymaga czasu i doświadczenia. I tak jak brat Lee mówił, gdy tego doświadczamy, po jakimś czasie dochodzi do tego ofiara z napojów.
No właśnie, a jakie znaczenie ma ta ofiara?
Ofiara z napojów nie jest ofiarą podstawową. To ofiara dodatkowa, która czasem łączy się z ofiarą całopalną, ofiarą z pokarmów i tak dalej. Także najważniejsze jest to, byśmy doświadczali Chrystusa na te różne sposoby. Takie doświadczenia przesycają naszą istotę Chrystusem i wtedy właśnie pojawia się ofiara z napojów. Ofiara ta nie jest ofiarą podstawową. Towarzyszy ona innym ofiarom. Innymi słowy, jak powiedział brat Lee, pojawia się ona, gdy doświadczamy innych ofiar. Gdy doświadczamy innych ofiar, pojawia się coś jeszcze, coś dodatkowego i to jest właśnie ofiara z napojów. Jakub przeszedł przez te lata przez wiele doświadczeń i tak samo dzieje się z nami. On jest obrazem każdego z nas. My też przechodzimy przez różne sytuacje i doświadczamy Chrystusa w wielu aspektach jako różnych ofiar. Dzięki temu nadajemy się do tego, by złożyć Bogu ofiarę z napojów, bo zostaliśmy czymś przesyceni. Coś z Chrystusa już się w nas wbudowało. Nasiąkliśmy czymś z Niego. Ta ofiara z napojów, którą złożył Jakub, była właśnie czymś takim. To było doświadczenie, które Jakub uzyskał w przeciągu minionych 20 lat swojego życia.
Dziękuję Ci za to obszerne wyjaśnienie. Nie jest łatwo ogarnąć wszystko, co Stary Testament mówi o tych podstawowych ofiarach, które przedstawiają nasze doświadczenia Chrystusa. Ale mam nadzieję, że dzięki tej społeczności wszyscy coś zobaczyliśmy. To, że Jakub w tej ofierze z napojów składał Bogu tak naprawdę samego siebie dla Bożego domu. Posłuchajmy ponownie Witnessa Lee.
Księga Kapłańska przedstawia najpierw 5 podstawowych rodzajów ofiar. Ofiarę całopalną, ofiarę z pokarmów, ofiarę pojednania, ofiarę za grzechy i ofiarę za przewinienia. To 5 podstawowych rodzajów ofiar. W większości przypadków do złożenia jednej z tych ofiar nie jest konieczne doświadczenie. Rozumiecie? Nie musimy doświadczyć Chrystusa, żeby złożyć Go Bogu w ofierze całopalnej. Nie musimy Go doświadczyć, żeby złożyć Go w ofierze pojednania. Rozumiecie, o co mi chodzi? Natomiast do złożenia ofiary z napojów niezbędne jest doświadczenie. Najpierw musimy czegoś doświadczyć, a dopiero potem możemy złożyć ofiarę z napojów. To poważna sprawa. To ważne. Wyobraźmy sobie kogoś, kto został zaledwie wczoraj zbawiony i nie mógł jeszcze doświadczyć nic z Chrystusa. Jeśli będzie trwać w prawidłowym życiu Kościoła, to święci szybko pomogą mu uświadomić sobie, iż codziennie powinien żyć przez Chrystusa. Że co dzień musi obierać Chrystusa za swoje życie. Stopniowo taki nowy wierzący uświadomi sobie, że Chrystus wiele dla niego znaczy. Święci uświadomią mu zapewne, że Chrystus jest jego ofiarą całopalną. Że ze względu na Niego Chrystus jest całkowicie oddany Bogu. Rozumiecie? Człowiek ten powinien być całkowicie oddany Bogu, lecz taki nie jest. Chrystus jest całkowicie oddany Bogu za Niego. Dzięki temu doświadczeniu wierzący taki uświadamia sobie, że Chrystus jest ofiarą całopalną, która zaspokaja Boga. A potem stopniowo zaczyna zdawać sobie sprawę, że Chrystus jest ofiarą z pokarmów, która zaspokaja nie tylko Boga, ale i Jego samego. Chrystus jest ofiarą z pokarmów, która jest pokarmem nie tylko dla Boga, ale i dla Niego samego. Wierzący taki codziennie je Chrystusa, który karmi go, krzepi i podtrzymuje i sprawia, że może żyć w Bożej obecności i zaspokajać Boga. Osobiście doświadcza Chrystusa, ofiary z pokarmów. Dzięki takiemu ciągłemu, nieustannemu doświadczaniu Chrystusa staje się na koniec człowiekiem napełnionym Chrystusem, przesyconym Nim. Ten Chrystus, który go przesyca, jest winem. Winem, które przesyca wierzącego. Wierzący taki jest pełen wina. Jest nim przesycony. Staje się jedno z winem. Chrystus jest winem.
A więc doświadczanie przez nas Chrystusa w Jego różnych aspektach staje się na koniec czymś bardzo słodkim. Czymś, co nas zaspokaja. Winem, tak jak to przedstawił Witness Lee. Ale to, czy będziemy mogli złożyć Bogu to wino z powrotem w ofierze, zależy od tego, czy staniemy się jedno z tym winem. O co tutaj chodzi?
Podoba mi się ta aluzja biblijna do wina. W dniu Pięćdziesiątnicy ludzie mówili o uczniach, którzy zostali napełnieni duchem, że upili się młodym winem. Apostoł Paweł też napomina nas, żebyśmy nie upijali się winem, tylko napełniali się w duchu. Istnieje więc coś takiego jak duchowe napełnienie, napełnienie się Chrystusem, napełnienie się Duchem Świętym, który jest swego rodzaju winem, rozkoszą, słodyczą. To napełnienie się wynika z doświadczenia Chrystusa w różnych ofiarach, o których mówiliśmy. Ta słodycz jest odurzająca, sprawia, że sami zaczynamy wydzielać miłą woń. Pojawia się w nas aromat, który możemy wylać dla Boga. To zależy całkowicie od tego, czy zostaliśmy nasączeni winem. I tak jak brat Lee mówił właśnie tutaj, w Księdze Rodzaju mamy pierwszą wzmiankę o ofierze z napojów.
Ale o ofierze z napojów jest też mowa w Nowym Testamencie, prawda?
Tak. Co ciekawe, ostatni raz wzmianka na jej temat pojawia się u apostoła Pawła, który mówi tuż przed swoim odejściem, że oto ma wylać siebie. To jest 4 rozdział 2 listu do Tymoteusza. Kiedy Paweł mówił, że wylewa samego siebie, nawiązywał właśnie do ofiary z napojów, którą mógł złożyć Bogu dzięki temu, że przez całe lata doświadczał Chrystusa i usługiwał nim innym ludziom. Krótko mówiąc, Paweł zgromadził w sobie wino, które teraz mógł ofiarować. Można by więc powiedzieć tak, że podczas gdy pozostałe ofiary symbolizują Chrystusa i podkreślają różne aspekty Chrystusa, którego doświadczamy, to ofiara z napojów kładzie nacisk na nas. To my stajemy się tą ofiarą. A stajemy się nią dzięki temu, że jesteśmy jedno z winem, z Chrystusem, którym się przez lata radowaliśmy. Jeszcze raz chciałbym zaznaczyć, że to wymaga czasu. Ale sam czas nie wystarczy. Trzeba napełniać się w duchu. Na tym polega prawdziwe doświadczanie życia chrześcijańskiego. Kiedy to robimy, to na koniec możemy wylać samych siebie w ofierze Bogu.
Ten obraz rzeczywiście bardzo pasuje do studium życia dziejów Jakuba, który przecież symbolizuje w Biblii przeobrażenie. Widzimy tu prawdziwe przeobrażenie, prawda?
Tak jest.
Wysłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
W 9 rozdziale Ewangelii Mateusza Pan powiedział ludowi, że jest nową szatą, którą się okrywamy, i nowym winem, które nas zaspokaja i pobudza. Wszyscy powinniśmy doświadczać Chrystusa. Zawsze, gdy Go doświadczamy, Chrystus staje się czynnikiem, który nas pobudza. Jesteśmy szczęśliwi, niezmiernie szczęśliwi. Na koniec jednoczymy się z winem. Doświadczając Chrystusa, stajemy się ofiarą z napojów. Przypomnijmy sobie własne doświadczenie. Im więcej doświadczamy Chrystusa, tym bardziej stajemy się ofiarą z napojów. W 9 rozdziale Ewangelii Mateusza wino to tylko Chrystus. Ale w 2 liście do Tymoteusza Paweł mówi: jestem rozlewaną ofiarą z napojów. W 2 liście do Tymoteusza 4:6 mamy już nie samego Chrystusa, lecz Chrystusa, który nas przesyca. Ostatecznie wino staje się nami. Winem tym był Chrystus. Ale teraz wino to staje się nami. Staje się dla nas ofiarą z napojów. Musimy to zobaczyć, bo jesteśmy tu w Betel. Jesteśmy w domu Bożym. W Bożym domu ostatecznie wszyscy staniemy się rozlewaną ofiarą z napojów. Nie możemy jednak stać się rozlewaną ofiarą z napojów, jeżeli nie doświadczamy Chrystusa. Tam, gdzie jest ofiara z napojów, jest też filar, który stoi jako Boży dom. To bardzo ważne. Bardzo ważne. To prawda bardzo głęboka, praktyczna i poruszająca do głębi. Porusza nas, gdy widzimy człowieka takiego jak ja czy ty, który jest w pełni przesycony Chrystusem. Człowieka tego nie obchodzi nic prócz domu Boga, Betel. Codziennie zależy nam wyłącznie na Betel, dzień i noc Betel. Poza Betel nic nas nie obchodzi. Po prostu nic innego nie jest dla nas ważne. Przypatrzmy się apostołowi Pawłowi. Czytając jego listy, przekonujemy się, że Paweł oszalał. Był jak pijany, upity Chrystusem. Interesowało go tylko jedno, Boży dom. Interesowała go wyłącznie Boża świątynia. Betel, Betel, Betel. Zamiast słowa Betel używał słowa Kościół i ciało. Przekonałem się o tym przez doświadczenie. W Betel, w domu Bożym, ostatecznie staniemy się samoistnie ofiarą z napojów.
Ktoś, kto wylewa siebie jako ofiarę z napojów, ma jeszcze jedną cechę. Interesuje go wyłącznie Boży dom. Jak możemy stać się takimi ludźmi, którym zależy wyłącznie na Bożym interesie?
W przypadku Jakuba wszystko rozpoczęło się od tego, że ujrzał on wizję Bożego domu. Zobaczył, że Bóg pragnie mieć na ziemi Betel, dom, w którym będzie mógł zamieszkać. Kiedy Jakub to zobaczył, za pierwszym razem namaścił filar olejem, a za drugim razem wylał na ten filar ofiary z napojów, a potem go namaścił. Ten obraz pokazuje, że aby Bóg mógł mieć na ziemi dom, potrzebuje ludzi, którzy wyleją samych siebie, ludzi, którzy oddadzą wszystko, co mają, nawet swoje życie, żeby Bóg mógł mieć swój dom. Taki człowiek jest ofiarą z napojów. To ktoś, kogo obchodzi tylko jedno, Boży dom. Jak możemy stać się takimi ludźmi? Musimy ujrzeć wizję Bożej ekonomii, że Bóg pragnie zbudować sobie na ziemi dom. Ta wizja musi nas pochwycić. Gdy ją ujrzymy, zrozumiemy, że nic innego się nie liczy, nic innego tak naprawdę nie ma znaczenia. Wtedy nasze życie we wspaniały sposób skoncentruje się na Bożym domu. Z czasem pozwoli nam to stać się prawdziwą ofiarą z napojów. Wylejemy samych siebie, by zbudować Bogu dom.
Wylejemy samych siebie, by zbudować Bogu dom. Alleluja.
Amen.
Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. Moim i Państwa gościem był Janusz Bienia. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia. Wszystkie typy i symbole ukazane w Starym Testamencie przedstawiają naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych typów jest piękna ziemia, ziemia Kanaan. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi typ wszechzawierającego Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor szczegółowo rozważa niezgłębione bogactwa pięknej ziemi, minerały, zdroje i strumienie, pszenicę i jęczmień, figi i winne krzewy. Wyjaśnia każdy typ i łączy go z naszym doświadczeniem. Każdy wierzący powinien wejść do ziemi Kanaan, to znaczy do wszechzawierającego Chrystusa, mieszkać w Nim, posiąść Go i walczyć o Niego. Książka Witnessa Lee zachęca tych, którzy szukają Boga, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i czerpali z Niego jako pięknej ziemi, by wypełnić odwieczny Boży cel. Książkę Wszechzawierający Chrystus można zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres. Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej. radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.